Oby się także spolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, z księdzem prałatem, kustoszem tego sanktuarium na czele, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry parafianie stachocińscy, drodzy bracia i siostry pątnicy, przybywający, by uszanować świętego Andrzeja Bobole w dniu jego uroczystości, jego święta, drodzy radiosłuchacze naszego archidiecezjalnego Radia Fara. Na co dzień posługujemy się naszym pięknym językiem, językiem ojczystym, językiem, który jest bardzo bogaty i ciągle się rozwija. Ciągle dochodzą nowe sformułowania, nowe słowa. Nieraz potrzebujemy słownika, by zrozumieć, co oznacza jakieś sformułowanie czy jakieś słowo w naszym języku ojczystym, w naszym języku polskim. Obserwujemy także zjawisko, że niektóre słowa, które dawniej znaczyły coś innego, obecnie znaczą zupełnie co innego, czy jakąś niosą ze sobą nową treść. Chciałbym, byśmy przez moment popatrzyli na jedno słowo, bardzo ważne i piękne, także w wydaniu świeckim, czy też w wydaniu religijnym, w znaczeniu religijnym. Tym słowem jest pojęcie misja. Kiedy mówimy przez pryzmat władzy świeckiej, czy przez pryzmat człowieka świeckiego o słowo misja, to często myślimy sobie na przykład, że premier ma misję stworzenia rządu, albo żołnierz udaje się na misję pokojową po to, aby gdzieś być gwarantem pokoju. Mówimy także o tym, że ktoś otrzyma jakieś zadanie czy misję do spełnienia, do zrealizowania. W perspektywie religijnej mówimy na przykład, że ksiądz, siostra zakonna, człowiek świecki otrzymał misję do nauczania, czyli prawo, które daje władza kościelna, by ktoś mógł uczyć prawdy wiary. Albo wycofuje się komuś misję, gdy głosi jakieś prawdy niezgodne z teologią katolicką. Możemy powiedzieć, że jest takie słowo misja w odniesieniu do tych ludzi, którzy, jak choćby parafianin ze Stachociny, ksiądz Albin, udał się do Japonii po to, aby podjąć misję głoszenia Ewangelii, głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Misję ma więc wielu ludzi, to słowo ma różne znaczenie. To słowo pojawiło się także i w kontekście całej historii zbawienia, bo ono dotyczy i Starego, i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie Pan Bóg wiele razy dawał misję ludziom po to, aby gromadzili ludzi. On posługiwał się ludźmi, prorokami, królami, sędziami, ludźmi wybranymi przez siebie po to, żeby doprowadzić do zniwelowania skutków grzechu pierworodnego. Tak bardzo obrazowo o tych skutkach grzechu pierworodnego i o tym podziale, który istnieje do dzisiaj między ludźmi, ukazuje nam, prezentuje nam opowieść o wieży Babel. Ludzie chcieli, kierując się ambicją, dorównać Panu Bogu. Chcieli mieć punkt odniesienia, który by ich jednoczył, zapominając, że tym punktem odniesienia jest Pan Bóg, Jego prawo, Jego przykazania. I w efekcie tego pysznego postępowania zostały pomieszane języki. Po prostu spostrzegli się, że nie potrafią być razem zjednoczeni bez Pana Boga. Choć, żeby sobie to uświadomić, trzeba było jeszcze wiele, wiele lat. Trzeba było proroków, trzeba było tych, którzy byli posłańcami Bożymi, czyli tych, którzy otrzymali misję, aby zrozumieli, że bez Pana Boga nie można się zjednoczyć, nie można być razem. Szczególną misję do zrealizowania miał Chrystus. Jak wiemy, On przyszedł po to i często o tym mówił, że jest, żeby być posłany. W sposób szczególny powiedział to w synagodze w Nazarecie, kiedy odczyta fragment księgi proroka Izajasza i kiedy mówił, że dziś wypełniło się to słowo, że On jest posłany do ubogich, do chorych, do niewidomych, posłany po to, żeby jednoczyć ludzi, żeby niwelować grzech i skutki grzechu. I tę misję, którą On otrzymał, przekazał apostołom. Apostołowie otrzymali słowa, które na pewno długo dźwięczały w ich uszach, słowa mówiące o tym, że trzeba iść do Jerozolimy, do Samarii, aż po krańce świata, po to, aby odpuszczać grzechy, po to, aby doprowadzać do jedności Pana Boga, do jedności ludzi z Panem Bogiem. to misja, ta misja ma charakter bardzo, bardzo religijny i jest bardzo ważna. Ta misja dotyczy wszystkich uczniów Chrystusa od samego początku, gdy stają się uczniami, aż do skończenia świata. To właśnie na końcu świata, jak mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, będzie spełnienie tej misji polegające na tym, że wszyscy ci ludzie, którzy byli związani z Chrystusem, ukazanym w tym pierwszym czytaniu jako baranek, że wszyscy ci ludzie, którzy opłukali swe szaty we krwi baranka, czyli zdobyli łaskę uświęcającą, wszyscy ci ludzie są dopuszczeni do jedności z Panem Bogiem, czyli misja proroków, apostołów, męczenników, misja, na której czele stoi Chrystus jako pierwszy posłany, jako Mesjasz, Zbawiciel świata, że ta misja zostanie zrealizowana. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, patrzymy na te zadania do zrealizowania. Dziękujemy tym ludziom, dzięki którym my jesteśmy dzisiaj w Kościele, czcimy świętego Andrzeja Bobole. Dziękujemy za tych ludzi, którzy przyjęli przed wiekami chrzest na naszych polskich ziemiach, którzy przekazali nam tę wiarę. Uczynili to skutecznie, bo mimo upływu 1050 lat, kiedy oni przyjęli chrzest, nasi praojcowie, my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wyznajmy wiarę w Boga, który kocha nas, który odpuszcza nam grzechy, który chce naszego zbawienia, który chce jedności między nami, a także między nami, a z Nim samym. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj patrzymy na apostoła jedności, tak można nazwać świętego Andrzeja Bobole. Słuchaliśmy liturgii słowa, zwłaszcza uderzająca jest dzisiejsza Ewangelia Święta, która kilkakrotnie przytacza słowo jedność, aby byli jedno. Jest to, jak łatwo się przekonać, fragment Ewangelii świętego Jana, ukazujący nam mowę pożegnalną Chrystusa. Chrystus tuż przed swoją śmiercią wypowiada mowę, słynną mowę pożegnalną, której zwraca uwagę apostołom na najważniejsze rzeczy. W tym fragmencie zwraca uwagę szczególnie na sprawę jedności, czyli obdarza ich szczególną misją. Misją tą jest jednoczenie ludzi. Jednoczenie to, które dokonuje się w różny sposób. Można jednoczyć ludzi politycznie, organizując konferencje, układy pokojowe, podejmując różne zabiegi dyplomatyczne. Ale w przypadku świętego Andrzeja Boboli, w przypadku nas, ludzi wierzących, najbardziej istotną jest ta misja, która prowadzi do jedności ludzi z Panem Bogiem, jedności ludzi między sobą, do jedności ludzi, do jedności człowieka w sobie samym. Święty Andrzej Bobola był apostołem tej jedności, podejmował wiele wysiłków. W czasach niespokojnych, w czasach trudnych, wtedy, kiedy Europa, kiedy świat zanurzona była w waśniach, nienawiściach, wojnach, także wojnach religijnych, właśnie wtedy on razem ze swoimi współbraćmi zakonu jezuitów postanowili robić wszystko, aby doprowadzić do zgody, do jedności. Nawet za cenę męczeństwa, co stało się udziałem świętego Andrzeja Boboli. Jeżeli dzisiaj czcimy go, jeżeli przychodzimy do Kościoła, myślimy o naszej ojczyźnie, myślimy o naszych rodzinach, jeżeli wypowiadamy w formie pisemnej, ustnej czy w szeptach swojego serca nasze intencje, nasze prośby, to zauważmy, jak wiele jest tam modlitw o to, żeby mieć miłość, zgodę, żeby mieć łączność z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Chrystus dzisiaj przypomina nam o tej jedności, pokazując nam świętego Andrzeja Bobole. Tego, który poszedł za mistrzem, który doprowadził do Jezusa wielu innych ludzi. Tych, którym otworzył drogę do nieba, dzięki tej aktywności zyskał przydomek duszochwata. Ten, który chwyta duszę, nie dla siebie, ale chwyta te dusze, aby dać, opłukać je we krwi baranka i dać je Chrystusowi samemu. To człowiek, który był pełen wiary, nadziei, miłości. To człowiek, który wziął krzyż i szedł za nim. Przepiękne jest dzisiejsze drugie czytanie, mówiące o tym, że życie chrześcijanina jest drogą za Chrystusem, także i tą drogą, która jest bardzo trudna, która wiedzie przez krzyż, przez drogę krzyża. Jeżeli pójdziemy tą drogą, to będziemy zobowiązani do tego, aby strzec się podziału. Święty Paweł w pewien sposób się zżyma, denerwuje, można tak powiedzieć, gdy patrzy na podziały, które istniały za czasów jego życia. A były to podziały może jeszcze nie tak wiele znaczące, bo ktoś przyznawał się, że nauczycielem jest Apollos, jest Kefas, czyli Piotr, jest Paweł. Święty Paweł mówi, że nie ma czegoś takiego, że nauczycielem jedynym jest Chrystus. To my jesteśmy związani z Chrystusem. Chrystus nie jest podzielony. Chrystus jest tym, który dał za nas swoje życie. On został za nas ukrzyżowany. My zostaliśmy mocą Chrystusa ochrzczeni, czyli włączeni do grona uczniów po to, aby być świadkami. Można powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że każdy z nas otrzymał też misję. Nie tylko w formie papieru, taką misję otrzymuje biskup od Ojca Świętego w formie dokumentu, który zobowiązuje go i daje mu pewne uprawnienia i zobowiązuje go i do przyjęcia święceń biskupich. Taką misję otrzymują kapłani, siostry zakonne, ale otrzymujemy tę misję my wszyscy w momencie Chrztu Świętego, sakramentu bierzmowania czy każdego innego sakramentu. Jaka to jest misja? Misja, którą można by powiedzieć, jak wspomniałem już, można by było ją nazwać jakby mającą trzy oblicza. Misja to pierwsza, to ta, żeby w swoim sercu utrzymywać jedność z Panem Bogiem przez łaskę uświęcającą. Jeżeli czasem podczas wizytacji kanonicznej słyszę taką prośbę, która mnie oczywiście nieco przeraża i przerasta, gdy słyszę, że parafianie mówią o tym, żeby pokazać im drogę, to myślę sobie, że nie ma innej drogi jak Chrystus i zachęta do tego, aby trwać w łasce uświęcającej, czyli nie mieć grzechów, czyli być w łączności z Panem Bogiem, przez przyjaźń z Panem Bogiem, ale jednocześnie, gdy staję przed wspólnotą parafialną, tak jak tutaj w przypadku Strachociny, to zachęcam bardzo mocno, abyśmy potrafili mieć jedność między sobą, byśmy, co mówiło dzisiejsze drugie czytanie, byśmy mieli mieć jedno serce i jednego ducha. Kiedy patrzymy w historię Kościoła, zwłaszcza tę dotyczącą starożytności chrześcijańskiej, znajdujemy tam przepiękną charakterystykę chrześcijan, o których poganie mówili, popatrzcie, jak oni się miłują. Można by, mówiąc językiem dzisiejszej homilii, można by było powiedzieć, popatrzcie, jak oni są w jedności między sobą, czyli się miłują. Oby o naszych wioskach, o naszych parafiach też ktoś postronny, obserwator mógł powiedzieć, popatrzmy, jak oni się szanują, jak oni sobie pomagają w sąsiedztwie, jak są ze sobą solidarni, jak współpracują, jak nie podkładają sobie żadnych przeszkód na życiowej drodze, jak mówią sobie dobrze. Byłoby to piękne świadectwo, ale także i zewnętrzny wyraz tego, co jest w sercu, czyli tego, do czego mamy dążyć, gdy chodzi o jedność między nami. Trzeba, drodzy bracia i siostry, tej jedności także i w naszej ojczyźnie. Wiemy dobrze, jak Chrystus przestrzegał przed skłóceniem, kiedy posądzano go o to, że działa mocą złego ducha. On mówił, że królestwo wewnętrznie skłócone się nie ostoi. Módlmy się o to, aby nasza ojczyzna była zespolona w sobie, żeby nie było między nami, między politykami, między tymi, którym naród przekazał władzę, a tymi, którzy są niechętni tej władzy, mówiąc delikatnie, żeby była jedność, żeby była wspólna troska ojczyzny. Ta modlitwa jest szczególnie ważna w kontekście świętego Andrzeja Boboli, który jest słusznie nazwany patronem naszej ojczyzny. Tego, którego ojczyzna w 1938 roku tak pięknie powitała, a podróż relikwii świętego Andrzeja Boboli z Rzymu była niezwykle ważnym wydarzeniem, jakby spektakularnym powrotem do ojczyzny tego, który jest orędownikiem naszej ojczyzny. Niech on pomaga nam w odradzającej się ojczyźnie. Niech jego postać będzie wezwaniem do jedności chrześcijan, wezwaniem do przebaczenia, do poczucia, że jesteśmy jednym narodem, tym odkupionym przez krew Chrystusa. Módlmy się także o pokój. Wyczytałem gdzieś, że w ciągu 6000 lat było 14000 wojen. W ciągu tych wojen zginęło 3,5 miliarda ludzi. Nie wiem, na jakiej podstawie kto to obliczył, ale są to przerażające cyfry, niestety ciągle rosnące, bo tych wojen na świecie współczesnym, tak, w świecie współczesnym nie brakuje. Chrześcijanie nie są ludźmi, którzy opuszczają ręce. Święty Andrzej Bobola wiedział, że rzeczywistość, w której się znalazł, w Polsce skonfliktowanej, zanurzającej się w czasie różnych wojen, także religijnych, jest bardzo trudna. On nie opuszczał rąk. On, można powiedzieć tak bardzo obrazowo, zakasał rękami i głosił Ewangelię, gdzie tylko mógł. My też poznajmy Ewangelię, poznajmy Chrystusową naukę poprzez świadectwo osobistego życia, ale także poprzez słowo, także poprzez odpowiedź na powołanie, jeżeli Pan Bóg wzywa młodego człowieka do życia zakonnego czy do kapłaństwa. Odpowiadajmy na to wezwanie i bądźmy głosicielami jedności. A zacznijmy, jak wspomniałem, od siebie samych. Od tego, aby być w jedności z Panem Bogiem. Stąd to przepiękny jest obraz w każdym sanktuarium, i maryjnym, i tym związanym ze świętym Andrzejem, i z każdym innym świętym. Piękny jest obraz pątników przystępujących do Komunii Świętej. I za to bardzo dziękuję także wszystkim parafianom i pątnikom, że przychodząc do świątyni wiedzą, że trzeba uporządkować swoje serce. I to jest odpowiedź na postać świętego Andrzeja Boboli. Niech on nas broni, niech nas poucza i niech zawsze podnosi nasze oczy ku górze. Amen.